Moi drodzy, mamy drugi dzień rekolekcji. Pozwolę sobie przypomnieć, że wczoraj poznawaliśmy, jak wielkie serce ma Bóg i jak je objawił najpierw w Biblii, później jak codziennie objawia je w Eucharystii i w cudach eucharystycznych. Dziś spojrzymy natomiast na drugą część, czyli nie na serce Boga, ale na serce Kościoła, a jutro na serce moje. Spojrzymy więc na to dzisiaj, jak Bóg kształtuje serce Kościoła, czyli wspólnoty. Najpierw serc ludu wybranego, a potem wspólnoty Kościoła. Zobaczymy, jak wspólnota ludzi odpowiada na Boże serce, jakie jest więc to serce. I zacznijmy od Starego Testamentu. Jest bardzo ładny, bardzo ważny fragment, często czytany, który pozwolę sobie tutaj przedstawić. Bóg odzywa się, gromadzi lud wybrany i daje mu program swojego działania. To jest z Księgi Ezechiela. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów. Zbezczeszczone przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, wyrocznia Pana Boga, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszelkich waszych bożków i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was od wszelkiej nieczystości waszej i przywołam urodzaj zboża i pomnożę je i żadnej klęski głodu już na was nie ześlę. Chcę pomnożyć owoce drzew i plony pól po to, byście nie musieli już znosić hańby klęski głodu wśród ludów. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze czyny. Będziecie czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości. Zwróćmy uwagę, to jest program na kształtowanie wspólnoty, wspólnoty ludu wybranego. Pierwsze zbiorę rozproszonych, aby byli wszyscy razem, aby byli jednego ducha, a następnie pokropię ich, aby stali się czyści. Zabiorę im serce kamienne, a dam im serce z ciała. I wtedy zobaczą, jakie zło wcześniej popełniali, wtedy zrozumieją, jakie grzechy czynili, nawrócą się i będą wypełniać wolę Bożą. Widzimy więc bardzo piękne pragnienia Boga i gdzie w centrum stoi przemiana serc ludu wybranego. Przechodząc do Nowego Testamentu, widzimy, jak Chrystus wstępuje na ziemię i pierwszym sercem Kościoła, jakie jest uczynione, to jest serce Jego Matki. To jest Matki Boga i Matki Kościoła. Maryja nosi Jezusa pod swoim sercem i Jezus słyszy Jego bicie. Słyszy, kiedy jest spokojna, kiedy wielbi Boga, kiedy jest radosna i kiedy się czegoś lęka albo denerwuje. Dziś jest ten dzień, który po dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy mamy właśnie uwagę zwróconą na serce Maryi. Jest ona kimś, kto bezpośrednio łączy w swoim życiu serce Boga i serce Kościoła, pierwszą czcicielką Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdy powiedziała fiat pod wpływem tego, że poznała miłość Boga. Słyszymy w Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. I właśnie pierwsza, która to uczyniła, to była Maryja, która, jak jest powiedziane, że pierwsza uwierzyła, że spełnią się jej słowa powiedziane od Pana. Następnie, gdy syn urodził się, poznała tajemnicę miłości syna, stała się szafarką jego łask. Jest później powiedziane, tak jak dzisiaj słyszeliśmy właśnie, że matka chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Co więcej, jej serce było kształtowane przez Jezusa. Słyszeliśmy dzisiaj również w Ewangelii w drugim miejscu, że z bólem serca szukali Jezusa. Tak więc widzimy, że Maryja jest ta, która w sposób szczególny jest związana i z Kościołem, i z sercem Jezusa. I tutaj czas na pewną dygresję. Tak jak wczoraj żeśmy mówili na temat pewnej legendy, to dzisiaj opowiem wam medyczne pewne przedstawienie pewnego zjawiska z biologii życia matki. W czasie ciąży niektóre komórki dziecka migrują do krwiobiegu matki, a następnie wracają do dziecka. Nazywa się to mikrochimeryzmem matki i płodu. Przez 41 tygodni komórki mieszają się i krążą tam i z powrotem, a po urodzeniu dziecka wiele z tych komórek pozostaje w ciele matki, pozostawiając matce trwały ślad w tkankach, kościach, mózgu i skórze. I często pozostają tam przez dziesięciolecia. Każde kolejne dziecko pozostawi ślad na jej ciele. Nawet jeśli ciąża się nie zakończy lub zostanie dziecko zabite, te komórki są w krwiobiegu mamy i odwrotnie. I badania wykazały, że jeśli serce matki ulegnie uszkodzeniu w czasie ciąży, komórki płodu pędzą do miejsca urazu i przekształcają się w różne typy komórek specjalizujących się w naprawie serca. Dziecko pomaga matce naprawiać serce, a matka buduje serce dziecka. Jest to często powód, dla którego niektóre kobiety w czasie gdy mają pewne choroby, to te choroby zanikają w czasie ciąży. To niesamowite, jak organizm matki za wszelką cenę chroni dziecko, a dziecko w zamian chroni i odbudowuje matkę, aby mogło bezpiecznie się rozwijać i przetrwać. Badania wykazały również, że obecność tych komórek płodowych w mózgu matki jest nawet 18 lat po urodzeniu, od urodzenia dziecka. Oznacza to, że w ciele Maryi były komórki Jezusa Chrystusa. Jej serce było wspierane przez serce Jezusa, a serce Jezusa budowane przez serce Maryi. Czyż to nie wspaniałe, jakich rzeczy dowiadujemy się? I to nawet z medycyny, a nie z pobożności. Zobaczcie, jak poruszające jest to, że Bóg chciał, by Jezus jako dziecko w łonie matki już dbało o jej serce. Co za wymiana dobra dokonująca się za pomocą serc i krwi. I na potwierdzenie, zobaczcie, gdy były objawienia fatimskie, przed nim w 1916 roku anioł, który w Fatimie przyszedł, aby przygotować troje pastuszków na objawienia Najświętszej Dziewicy, powiedział im: serca Jezusa i Maryi uważnie słuchają waszych próśb. W innym objawieniu powtórzył orędzie: módlcie się dużo, Przenajświętsze serca Jezusa i Maryi chcą okazać przez was miłosierdzie. Zobaczcie, jak łączone jest to również w objawieniu anioła. Serce Jezusa jest więc sercem Kościoła przez Maryję. Tę prawdę, na którą wskazywał święty Jan Paweł II głęboko, ukazują nam czytania również, gdy ukrzyżowany Jezus, wywyższony nad ziemię, przyciąga wszystkich do siebie, przyciąga do swojego serca, przyciąga grzeszników, przebacza i przyciąga ich do przebitego boku. Widzimy więc tutaj bardzo wielką doniosłą rolę znaczenia tego serca. Zobaczmy, że kolejnym tym, który był jakby kolejnie kształtowany jego serce, to był Józef, który dzisiaj również z bólem serca szukał Jezusa. I później, zobaczmy, idziemy dalej, mamy Jana. Jezus zaczyna kształtować po matce Józefie, po swoich rodzicach, zaczyna kształtować serca apostołów. Pierwszy z nich to Jan, który daje świadectwo, po pierwsze w Ewangelii właśnie o tym przebitym boku, ale zobaczcie, to jest ten, który spoczywa na piersi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, który może słyszał bicie serca Jezusa, którego Ewangelie i listy najwięcej mówią o miłości. I kolejnym apostołem jest Piotr, który jest przygotowywany w sposób szczególny. Jego otwartość, współpraca z łaską Bożą sprawiło, że pomimo porywczego temperamentu Jezus wybrał go, chociaż właśnie nie zawsze był taki spokojny i zrównoważony. I zobaczcie, kiedy najbardziej kształtował jego serce. Po zmartwychwstaniu, gdy wziął go na bok i gdy go pytał: Piotrze, czy miłujesz mnie? Jaki jest stan twojego serca? I to ćwiczenie wykonywał po trzykroć, aż w końcu Piotr zapłakał. Tak jego serce było mocno kształtowane wtedy. Serce kształtowane pierwszego papieża. Tyle Biblia. I tak jak wczoraj widzieliśmy, jak serce Boga było objawione w Biblii, ale później było również i w Kościele, i w cudach, tak również i serce nasze, naszego Kościoła, możemy widzieć również w interwencjach i wydarzeniach, w ludziach świętych, którzy budowali Kościół i w ich życiu. Pierwotny Kościół czcił serce Zbawiciela, ale w obrazie dobrego pasterza. Później kult miłości Boga coraz bardziej rozwijał się w symbolice przebitego boku i później przebitego serca. W średniowieczu prekursorem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa była święta Ludgarda od Bożego Serca, jedna z głównych patronek Belgii, która urodziła się w 1182 roku. Swoje serce złożyła w sercu Zbawiciela. Kolejną była jej następczyni, święta Mechtylda, mistyczka drugiej połowy XIII wieku, która przeżywała wizje, w których Jezus oddawał jej swoje serce na znak przymierza z nią. Podobne mistyczne wizje miała jej młodsza siostra, święta Gertruda, i inna mistyczka, święta Małgorzata z Kortony. Jak widzicie, to było na dużo wcześniej niż gdy pojawiła się święta Małgorzata Alacoque. I rozwój kultu nastąpił po objawieniu tajemnicy miłości wybranym duszą i tą nabożeństwem do Najświętszego Serca odznaczali się również inni święci. Święty Bernard z Clairvaux, święty Damian, święty Anselm, święty Franciszek z Asyżu, święty Antoni z Padwy, święty Bonaventura, święta Katarzyna Sieneńska, błogosławiony Henryk Suzo, święty Bernard ze Sieny, święty Piotr Kanizy, święta Magdalena de Pazzi, święty Franciszek Salezy. Późniejsze średniowiecze skupia się na kontemplowaniu męki pańskiej, a serce zranione ukazuje zamieszkującego w nim Ojca. I przychodzi taki moment, kiedy święty Jan Eudes proponuje, aby stworzyć nabożeństwo, aby liturgicznie stworzyć kult liturgiczny serca Jezusa i Maryi. I Pius X, beatyfikując go, wskazuje, że Jan, płonąc sam szczególną miłością ku najświętszym sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy, a nie było to bez natchnienia Bożego, myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy to przeto uważać go za ojca tego tak miłego nam nabożeństwa. Całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa. I moi drodzy, mamy też akcent polski. Jeszcze przed Małgorzatą Marią Alacoque, 28 lat przed jej śmiercią, ojciec Kacper Drużbicki, jezuita, napisał pierwszą książkę w historii Kościoła o sercu Pana Jezusa. Nazywała się ona po łacinie Metacordium Cor Jesu, co możemy przetłumaczyć jako serce Jezusowe, celem serc stworzonych. Pominę tutaj dobrze znaną nam wszystkim Małgorzatę Alacoque, Claudiusza de la Colombier. Jeszcze chciałbym zaznaczyć jeszcze jedno serce w Kościele, które bardzo mocno przykłada się do tego, że to serce Kościoła też jest bogate. Chciałbym tu zwrócić uwagę na siostrę Faustynę, którą kojarzymy oczywiście z kultem Bożego Miłosierdzia. Ale skąd się to wzięło? Jeszcze zanim siostra Faustyna w zakonie przeżyła objawienia, to gdzie się wychowywała? Jak ktoś pojedzie z was do jej domu rodzinnego, to zobaczy na ścianie w dużym pokoju dwa portrety. Serca Pana Jezusa i serca Maryi. I to było jej pierwsze stawanie przed tajemnicą Bożej miłości. Zanim zaczęła cokolwiek rozumieć, zanim Jezus jej się objawił, to wyrył się w jej pamięci, jej mózgu, jej świadomości obraz serca Jezusa i serca Maryi. I później objawienia Jezusa Chrystusa miały na czym budować. Także widzimy, że u początku kultu miłosierdzia, który uważają niektórzy, że on zastąpi to, co nieprawda, co zastąpi kult serca Pana Jezusa, widzimy, że ten kult serca Pana Jezusa był początkiem u siostry Faustyny. Widzimy więc, moi drodzy, jak bardzo pięknie wspólnota odpowiada poprzez poszczególnych ludzi, poprzez cuda dziejące się w ich życiu, w ich sercach. Oni wszyscy składają się na to pulsujące serce Kościoła. Ale również zwróćmy uwagę, że objawienie serca Kościoła jest tak samo w Eucharystii, tak jak objawienie serca Boga w Eucharystii, tak i serca naszego Kościoła w Eucharystii, bo przecież cały czas toczy się dwugłos. Kapłan w imieniu Jezusa Chrystusa woła do ludu, a lud odpowiada. To tak jak dwa bijące serca, które ze sobą współgrają, które nawzajem sobie odpowiadają i wymieniają się miłością. I moi drodzy, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa uwydatnia to, co jest sercem Kościoła, naszą odpowiedzią wspólnotową na tę miłość, na wzór miłości Jezusa. Święty Jan Paweł II nazywał to cywilizacją serca Chrystusa, cywilizacją miłości. I budowanie tej cywilizacji jest dla nas wielkim wyzwaniem. O tym wyzwaniu dla każdego z nas opowiem jutro. Amen.